Dzień dobry, panie komendancie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Dużo szczęścia w niedzielny poranek miał Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Gdańsku?
No zdecydowanie dużo, dużo szczęścia, natomiast no też profesjonalne działanie moich kolegów, szybka akcja strażaków, szczególnie z rejonu Komendy Miejskiej w Gdańsku, pozwoliło na to, że ten pożar się nie rozprzestrzenił.
Pytam, dlatego że w przypadkach pożarów świątyń to bardzo często kończy się tragicznie dla takich obiektów.
No zdecydowanie tragicznie, bo no, sama konstrukcja tych budynków jest narażona na łatwe działanie ognia. Wysuszona konstrukcja dachowa też, czasami nagromadzenie materiałów na poddaszach różnego rodzaju, więc tutaj naprawdę mogło się skończyć tragicznie.
Czy z perspektywy czasu wiadomo cokolwiek więcej na temat przyczyn i okoliczności tego pożaru?
No, przyczyny pożaru są badane, tym zajmuje się głównie policja. Natomiast no, wszędzie muszą być sprawne różnego rodzaju zabezpieczenia i no, mam nadzieję, że tutaj też nie doszło do jakichkolwiek zaniedbań.
Jakim standardom podlegają kościoły? Jakie jest ich obowiązkowe wyposażenie, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie przeciwpożarowe?
Z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych kościoły są traktowane jako obiekty użyteczności publicznej głównie. I tutaj szczególną uwagę zwracamy, tak jak w innych budynkach, na stan instalacji, czy to elektrycznej, czy odgromowej, czy wentylacyjnej. Też bardzo ważnym elementem jest ewakuacja, bo często są to obiekty zabytkowe, które tych wyjść ewakuacyjnych nie mają na tyle dużo, żeby mogły spełnić wymagania ilości osób w niej przebywających.
Czy kościoły mają czujki dymowe, systemy monitoringu, tak jak współczesne duże obiekty?
Tak, oczywiście. To są podobne standardy. Między innymi Kościół Mariacki jest wyposażany w system sygnalizacji pożarowej i tutaj no, chylę czoła dużemu zaangażowaniu księdza prałata Bratkiego, który bardzo dużo energii wkłada w to, żeby to zabezpieczenie odpowiednie, na odpowiednim poziomie przeciwpożarowe było i jesteśmy w stałym kontakcie też z wieloma proboszczami czy osobami, które zarządzają obiektami sakralnymi, szczególnie tymi właśnie zabytkowymi.
Czy prawdą jest, że Kościół na Żabim Kruku nie miał instalacji przeciwpożarowej?
Nie miał instalacji wykrywania pożaru czy zadymienia. Miał taką typową instalację alarmową, antywłamaniową. Natomiast też te obiekty jakby tutaj rozpatrujemy indywidualnie, bo oprócz przepisów przeciwpożarowych w grę wchodzą też przepisy konserwatora zabytków i tutaj czasami spotykamy się z tym, że na przykład przygotowujemy zalecenie dla danego obiektu, natomiast na wykonanie tych zaleceń nie zgadza się konserwator zabytków, więc wtedy opracowana jest ekspertyza i wprowadzamy tam jakieś rozwiązania zamienne.
Jaka jest kondycja gdańskich, pomorskich kościołów, jeżeli chodzi o ich zabezpieczenie przed ogniem, wykrywanie pożaru?
To jest też rozpatrywane bardzo indywidualnie, bo na przykład są obiekty sakralne na Pomorzu, na przykład kościół w Stegnie, na którego to właśnie konserwator zabytków nakłada obowiązek wyposażenia tego kościoła w instalację sygnalizacji pożaru. Z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych w tym akurat kościele nie musiałoby być takiej instalacji, natomiast jest przypadek, że właśnie konserwator zabytków nakłada taki obowiązek.
Kontrolujecie takie obiekty sakralne, wydajecie zalecenia. Jakiego rodzaju są to wskazówki?
No, przede wszystkim to są zalecenia dotyczące instalacji elektrycznych, bo często to są bardzo stare obiekty i te instalacje elektryczne też często przy ich użytkowaniu występują problemy. Natomiast też no, zdarzają się zalecenia podobne jak w innych przypadkach, bo kościół oczywiście musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, w oznaczenie wyjść ewakuacyjnych powinna być opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, tego typu zalecenia, natomiast ogólnie rozpatrując to, te czynności prowadzimy na bieżąco w kościołach, szczególnie one były nasilone po pożarze kościoła świętej Katarzyny, teraz realizujemy szereg czynności po pożarze katedry Notre Dame na polecenie pana ministra Brudzińskiego, więc one są prowadzone na bieżąco stosunkowo do też możliwości takich operacyjnych i kadrowych naszej służby.
Jak wypadają, gdyby wystawić ocenę szkolną?
Ja myślę, że tutaj bardzo pozytywnie trzeba ocenić zaangażowanie szczególnie proboszczów czy osób zarządzających tymi obiektami, bo oni wykazują rzeczywiście duże chęci, żeby te ewentualne jakieś uwagi usuwać. Natomiast ja oceniam to z punktu widzenia współpracy pozytywnie.
Co jest na plus, co jest na minus?
Na plus na pewno jest to, że możemy liczyć na tą dobrą współpracę, natomiast no często właśnie są problemy z tym, że to są obiekty jednak zabytkowe i nie wszystkie instalacje, na przykład hydrantowe, można w tym kościele zamontować, na przykład też nie pozwalają na to warunki atmosferyczne, bo większość tych kościołów nie jest ogrzewanych, natomiast i wtedy nie ma sensu montowania tam instalacji wodnej, hydrantowej.
Jest potrzeba zaostrzenia przepisów albo takich wymagań dla obiektów sakralnych?
Ja myślę, że nie, że jesteśmy na takim etapie i mamy na tyle przepisy dobrze skonstruowane, że jeżeli tylko one będą przestrzegane, to na pewno możemy czuć się bezpiecznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.